Dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czyta Pan programy wyborcze? Te strony gospodarcze?
Tak, czytam. Może nie w sensie tych wydawnictw wyborczych, bardziej relacje w mediach czy w Rzeczpospolitej, ale staram się na bieżąco analizować.
Czy w Pana opinii z tych programów wyłaniają się takie koncepcje polityki gospodarczej, systemu, który partie chcą nam zaproponować? Czy to są pojedyncze, wielomiliardowe, wielomilionowe propozycje, które mają być tylko haczykiem wyborczym?
I można powiedzieć, że i tak, to znaczy oczywiście zależy od programu, jakiej partii politycznej byśmy go analizowali. No nie ma najmniejszej wątpliwości, że programy największych ugrupowań są tutaj najbardziej kompletne. Choć niewątpliwie to, co można by uznać za pewne jakieś takie systemowe ujęcie, no to wygląda mi w mojej ocenie, że jest to najszerzej opisane w programie lidera obecnego sondażu.
Prawa i Sprawiedliwości, mamy tutaj przemysł ciężki, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców, cyfryzacja i robotyzacja gospodarki. To są takie te wyzwania, które powinna partia rządząca po 13 października postawić na pierwszym miejscu?
Czy to są zadania cywilizacyjne dla rozwoju kraju i ja bym nawet nie nadawał jakby jakichś takich legitymacji partyjnych czy etykiet partyjnych, no bo trudno w ogóle mówić o tym, że będzie rozwój kraju wedle jednej partii albo wedle drugiej partii. Wiadomo, że ekonomia nie jest nauką ścisłą i też nie ma jakiejś złotej recepty, że to jest dobre, a to złe. Tutaj są zdania ekonomistów podzielone. No niemniej jednak potrzebny jest pewien zbiorowy wysiłek i zbiorowy namysł nad tym wszystkim. Przede wszystkim dyskusja między środowiskami. Nie ma takiej możliwości, żeby jedno środowisko miało jakiś tutaj, prawda, kamień filozoficzny i monopol na mądrość. Trzeba się konfrontować, trzeba dyskutować, trzeba poddawać pomysły także debacie środowisk społecznych, gospodarczych, właśnie przedsiębiorców i dopiero wtedy się może wykuć jakiś rzeczywiście sensowny model rozwojowy.
A kiedy usłyszał Pan pomysł PSL-u, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, to co pan pomyślał?
To znaczy tak, no brzmi to oczywiście dobrze i na pewno nie jest fałszywą tezą to, że ZUS potrafi być, że tak powiem, powodem bólu głowy przedsiębiorców. Natomiast zawsze boję się takich recept, które działają tylko na krótką metę, prawda? No bo przecież nie mówi autor tego pomysłu, jak to zrobić, to jest stosunkowo prosto, nie? Tylko pytanie, za co będzie ten przedsiębiorca żył w momencie, kiedy nie będzie odprowadzał składek, tak? Kiedy już nie będzie prowadził tej działalności albo będzie w starszym wieku po prostu.
Jak to wszystko poukładać, żeby to miało ręce i nogi?
No bo pytanie jest takie, czy idziemy w takim razie na taką, że tak powiem, państwo nocny stróż i no jak ktoś sobie nie odkładał i nie nazbierał, a później będzie biedny, to jest jego problem, niech się tam ubezpiecza, niech sobie zbiera na koncie w banku i tak dalej. No obawiam się, że biorąc pod uwagę, że w naszym społeczeństwie po tylu latach komuny i różnych tragedii losowych, no nie ma takiego jeszcze obyczaju właśnie oszczędzania, budowania majątku i tak dalej. Zresztą często po prostu nie było z czego, bo te nadwyżki były właściwie bardzo małe albo wręcz ich nie było wcale. Więc i skąd też się to społeczeństwo miało nauczyć tego oszczędzania? I w związku z tym zostawienie stosunkowo dużych grup, które skuszą się na tym etapie wczesnym, dobrze, jak nie trzeba płacić, no bo czemu w takim razie przedsiębiorców, tak? No to może pracownicy też niech nie płacą ZUS-u, jak nie chcą, no bo ja nie widzę jakby
rozróżnienia. Wyobraża pan sobie wtedy cały ten system, który dzisiaj funkcjonuje wtedy po wprowadzeniu takiego pomysłu?
To znaczy, to by oznaczało, że budżet by musiał w jakiś cudowny sposób wzrosnąć, tak? Oczywiście upraszczam to, ironizuję trochę, no bo jeżeli nie ze składek ZUS-u, to trzeba by było te świadczenia z budżetu po prostu bo bardzo często nie jest też odróżniane, mówi się ZUS jako taka pewna, że tak powiem, hasło, tak? Natomiast przecież ten ZUS to są składki chorobowe, to są składki rentowe, to są składki związane z wieloma, że tak powiem, społecznymi sytuacjami w życiu i kto by oznaczało, że kto na przykład będzie płacił chorobowe po 30 dniu, to przedsiębiorca chciałby dalej płacić, tak? Jeżeli nie ZUS, no to są pytania, na które oczywiście politycy nie odpowiadają, bo odpowiedzi są zbyt skomplikowane jak na czas wyborów.
A propos właśnie szukania pieniędzy w budżecie, Koalicja Obywatelska proponuje dopłaty do pensji dla najmniej zarabiających, to jest to 600 zł. Przy czym tu pojawia się pewnie pytanie i znak zapytania, no bo to nie jest tak, no po pierwsze trzeba będzie znaleźć te pieniądze w budżecie, po drugie, czy to nie będzie takie dla przedsiębiorców taki sygnał, no to ja zapłacę mniej, a resztę niech dopłaci państwo i się martwi, bo to jest realny problem wtedy.
Znaczy ja powiem jakby troszkę szerzej, to znaczy mamy tutaj dwa takie uwarunkowania, tak, w związku właśnie z tym, że to wszystko jest w ramach przekazu wyborczego. Z jednej strony konieczność używania prostych komunikatów, no i tutaj niewątpliwie znacznie łatwiej się sprzedaje plus 500, 3000, 4000 i tak dalej, nawet jak nie wszystko, to większość się zapamięta, bo to są okrągłe cyfry, prawda, czy liczby i jakby ten przekaz jest prostszy. Ten mechanizm, o którym pan mówi, też uproszczając i trochę ironizując, ja myślę, że większość członków tej partii, która to zaproponowała, w ogóle nie wie też, o co chodzi z tym mechanizmem, bo on jest tak nieczytelny i tak jest wiele znaków zapytania, że po prostu no, został wrzucony jako, można powiedzieć, pewna przeciwwaga dla tych właśnie kwotowych deklaracji. No i każdy, że tak powiem, orze jak może, tak? Jedni wrzucają tak, to drudzy wrzucają tak, a jak to naprawdę by miało być, to może autor pomysłu wie, ale i niewiele więcej osób poza nim. Generalnie wydaje mi się, już mówiąc zupełnie poważnie, że tworzenie pensji jako jakiegoś składaka, że częściowo jest to z puli przedsiębiorcy, który zatrudnia pracownika, a częściowo gdzieś z budżetu, to jest samo w sobie dla mnie niepojęte.
A później ciężkie do odkręcenia ewentualnego.
No przede wszystkim no to stworzałoby jakby takie moim zdaniem mylne wrażenie, że pensja pracownika nie będzie powiązana z jego bezpośrednim kontraktem w danym zakładzie pracy czy w danej firmie, tylko w razie czego może być zasilana z innych publicznych źródeł.
Pensja minimalna w pana opinii jak powinna rosnąć, bo Prawo i Sprawiedliwość proponuje konkretnie tyle w takim roku, tyle w takim roku do konkretnego roku 4000 zł. Po części opozycja mówi, że to są nietrafione pomysły, ale z drugiej strony mówi, że pensja minimalna oczywiście powinna rosnąć. Więc jak to zrobić, żeby nie ucierpiał przedsiębiorca i żeby pracownik mógł dostać więcej pieniędzy?
Znaczy, dobrze, że chociaż w jednym większość środowisk, także i gospodarczych, się zgadza, że pensja minimalna powinna rosnąć, tak? No teraz oczywiście ten przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach i w mechanizmach, jak rosnąć, na jakich zasadach.
I kiedy?
Ja osobiście jestem przywiązany do jednak pewnej parametryzacji tego typu wzrostu. Rozumiem, to już o tym powiedziałem, że politycy w kampanii muszą podawać okrągłe, łatwe do zapamiętania liczby. Natomiast osobiście uważam, że patrząc na doświadczenia krajów europejskich, jak ten wzrost płacy minimalnej później działał na konkurencyjność i tak dalej, na ewentualne likwidowanie najtańszych miejsc pracy, dla mnie poziom płacy minimalnej nie powinien przekraczać 55% średniej pensji, tak? To jest jakiś taki limit, którego powinniśmy przestrzegać i powiem szczerze, byłbym też za tym, żeby przemyśleć po wielu, wielu latach, wracając jakby trochę znowu do pytania o ZUS, czy nie powinniśmy stopniowo zmniejszyć tego wskaźnika, jeśli chodzi o naliczanie składki ZUS. Dzisiaj, jak wiemy, naliczamy go od 60% średniej płacy, a może by należało zejść do 55% i mielibyśmy jeden parametr, 55%, który z jednej strony jest limesem dla płacy minimalnej, a z drugiej strony jest podstawą do naliczania ZUS-u. Dałoby to pewną rekompensatę dla przedsiębiorców, że zwiększone koszty związane z podwyższeniem płacy minimalnej byłyby jednocześnie zmniejszone w składce ZUS-u.
Na koniec szybkie pytanie i proszę o szybką odpowiedź, bo czas nam się niestety kończy. Finisz konkursu Lubuskiej Derby Biznesu niedługo?
Tak, już bardzo, bardzo niedługo, 28 października o godzinie 17 w odremontowanej sali Gorzowskiego Teatru będziemy honorować najlepsze firmy z województwa lubuskiego. Tym razem było ich 59. Dodatkowo też kategorię debiutu roku firmy Przyjaznej Młodych. Będzie to bardzo, myślę, takie uroczyste spotkanie lubuskiego biznesu i podziękowanie tym firmom, pokazanie przykładu dla innych. Dzisiaj już właściwie przygotowania są bardzo daleko zaawansowane. Myślę, że spędzimy wspólnie wspaniały wieczór.
Dziękuję za rozmowę. Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję uprzejmie.